Wataszka mówił głosem powolnym i uroczystym, ale w mowie jego drgała zarazem jakby groźba zapowiadająca, że trzeba się zgodzić na wszystko, czego żądał. Stara Kniahini spojrzała na synów, ci na nią. Przez chwilę trwało milczenie. Nagle Raruk, siedzący na berle pod ścianą, zakwilił, choć do świtu było jeszcze daleko. Zanim ozwały się inne, wielki berkut zbudził się, strząsnął skrzydła i krakać począł. Luczywo palące się w grubach przygasło. W izbie zrobiło się ciemnawo i ponuro. — Mikołaj, popraw ogień! — rzekła kniahini. Młody kniaź dorzucił łuczywa. — Cóż, przyrzekacie? — pytał Bohun. — Musimy Heleny spytać. — Niech ona mówi za siebie, wy za siebie. — Przyrzekacie? — Przyrzekamy — rzekła kniahini. — Przyrzekamy — powtórzyli kniaziowie. Bohun wstał nagle i zwróciwszy się do Zagloby, rzekł donośnym głosem. — Mości, Zaglobo, pokłoń się i ty, o dziewkę! Może i tobie przyrzekną! — Co ty, kozacz, upił się? — zawolała kniahini. Bohun zamiast odpowiedzi wydobył list z Krzetuskiego i zwróciwszy się do Zagloby, rzekł. — Czytaj! Zagloba wziął list i począł go czytać wśród głuchego milczenia. Gdy skończył, Bohun skrzyżował ręce na piersiach. — Komu tedy dziewkę dajecie? — spytał. — Bohun! Głos Wataszki stał się podobny do syku węża. — Zdrajcy! Oczaj dusze! Psia wiary! Judasze! — Hej, synkowie, do szabel! — krzyknęła kniahini. Kurcewicze skoczyli piorunem ku ścianom i porwali za broń. — Mości panowie, spokojnie! — zawołał Zagloba. Ale nim domówił, Bohun wyrwał pistolet z zapasa i wystrzelił. — Jezus! Jezus! Jęknął kniaź Symeon, postąpił krok naprzód, rękoma jął bić powietrze i upadł ciężko na ziemię.
— Służba na pomoc!
— wolała rozpaczliwie kniahini. Ale w tejże chwili na dziedzińcu i od strony sadu huknęły inne wystrzały, drzwi i okna wyleciały z łoskotem i kilkudziesięciu Semenów wpadło do sieni.
— Na pochybel!
— zabrzmiały dzikie głosy. Na Majdanie ozwał się dzwon na trwogę. Ptactwo w sieni poczęło wrzeszczeć. Halas, strzelanina i krzyki zastąpiły niedawną ciszę uśpionego dworu. Stara kniahini rzuciła się, wyjąc jak wilczyca, na ciało Symeona, drgające w ostatnich konwulsjach. Ale wnet dwóch Semenów porwało ją za włosy i odciągnęło na stronę. A tymczasem młody Mikołaj, przyparty w kąt sieni, bronił się z wściekłością i lwią odwagą. — Procz! — krzyknął nagle Bohun na otaczających go kozaków. — Procz! — powtórzył grzmiącym głosem. Kozacy cofnęli się. Sądzili, że Wataszka chce ocalić życie młodzieńcowi, ale Bohun z szablą w ręku sam rzucił się na kniazie. Rozpoczęła się straszna pojedyncza walka, na którą kniahini, trzymana za włosy przez cztery żelazne dłonie, patrzyła palającymi oczyma i z otwartymi usty. Młody kniaź zwalił się jak burza na kozaka, który cofając się zwolna, wywiódł go na środek sieni. Nagle przysiadł, odbił potężny cios i z obrony przeszedł do ataku. Kozacy, zatrzymawszy dech w piersiach, pospuszczali szable na dół i stali jak wryci, śledząc oczyma przebieg walki. W ciszy słychać było tylko oddech i sapanie walczących, zgrzyt zębów i świst lub ostry dźwięk uderzający o siebie mieczów. Przez chwilę zdawało się, że Wataszka ulegnie olbrzymiej sile i zaciętości młodzieńca, gdyż znowu począł się cofać i słaniać. Twarz przeciągnęła mu się jakby z wysilenia. Mikołaj podwoił ciosy. Szabla jego otaczała kozaka nieustannym wężem błyskawic. Kurzawa wstała z podlogi i przesłoniła oblokiem walczących, ale przez jej klęby Semenowie dojrzeli krew, spływającą po twarzy Wataszki. Nagle Bohun skoczył w bok. Kniaziowe ostrze trafiło w próżnię. Mikołaj zachwiał się od zamachu i pochylił naprzód i w tej samej chwili kozak ciął go w kark tak straszliwie, że kniaź zwalił się jakby gromem rażony. Krzyki radosne kozaków pomieszały się z nieludzkim wrzaskiem kniahini. Zdawało się, że od wrzasków powala pęknie. Walka była skończona. Kozactwo rzuciło się na broń zawieszoną na ścianach i poczęło ją zdzierać, wyrywając sobie wzajemnie kosztowne szable i handżary, depcąc po trupach kniaziów i własnych towarzyszów, którzy legli z ręki Mikołaja. Bohun pozwalał na wszystko. Stał on we drzwiach prowadzących do komnat Heleny, zagradzając drogę i oddychał ciężko ze zmęczenia. Twarz miał bladą i pokrwawioną, gdyż dwa razy ostrze kniazia dotknęło jego głowy. Blędny wzrok jego przenosił się z trupa Mikołaja na trupa Symeona, a czasem padał na zsiniałe oblicze kniazini, którą molojcy, trzymając za włosy, przyciskali kolanami do ziemi, bo się rwala z ich rąk do trupów dzieci. Wrzask i zamieszanie w sieni powiększało się z każdą chwilą. Kozacy ciągnęli na powrozach czeladź Kurcewiczów i mordowali ją bez litości. Podłoga była zalana krwią, sień zapełniona trupami, dymem od wystrzałów, ściany już obdarte, ptactwo nawet pobite. Nagle drzwi, pod którymi stał Bohun, otworzyły się na rozcież. Wataszka obrócił się i cofnął nagle. We drzwiach ukazał się ślepy Wasyl, a obok niego Helena, ubrana w białe giezło, blada sama jak giezło, z oczyma rozszerzonymi z przerażenia, z otwartymi usty. Wasyl niósł krzyż, który trzymał na wysokości twarzy w obu dłoniach. Wśród zamieszania panującego w sieni wobec trupów, krwi rozlanej kalorzami na podlodze, połysku szabel i rozpłomienionych źrenic, dziwnie uroczyście wyglądała ta postać wysoka, wynędzniała, z siwiejącym włosem i czarnymi jamami zamiast oczu. Rzekłbyś duch albo trup, który zrzucił calun i przychodzi karać zbrodnie. Krzyki umilkły. Kozacy cofali się przerażeni. Ciszę przerwał spokojny, ale bolesny i jęczący głos kniazia. W imię Ojca i Spasa i Ducha i Świętej Przeczystej. Mężowie, którzy przychodzicie z dalekich stron, zali przychodzicie w imię Boże, albowiem błogosławiony mąż w drodze, który idąc opowiada słowo Boże, a wy zali dobrą nowinę niesiecie, zali jesteście apostolami. Cisza śmiertelna zapanowała po słowach Wasyla. On zaś zwrócił się zwolna z krzyżem w jedną stronę, następnie w drugą i mówił dalej. Gorze wam, bracia, bo którzy dla zysku lub zemsty wojnę czynią, mają być potępieni na wieki. Módlmy się, abyśmy zaznali miłosierdzia. Gorze wam, bracia, gorze mnie. Jęk wyrwał się z piersi kniazia. Gospody pomyluj! Ozwały się głuche głosy molojców, którzy pod wpływem nieopisanego strachu poczęli się żegnać przerażeni. Nagle dał się słyszeć dziki, przeraźliwy krzyk kniagini. Wasyl! Wasyl! Było w jej głosie coś tak rozdzierającego, jakby to był ostatni głos rwącego się życia. Jakoż gniotący ją kolanami molojcy uczuli, że już nie usiłuje się wyrwać z ich rąk. Kniaź drgnął, ale wnet zastawił się krzyżem od strony, z której dochodził głos i odrzekł. Duszo potępiona, wolająca z głębokości. Gorzy ci, Gospody pomyluj, powtórzyli kozacy.
Do mnie, Semenowie!
Zawołał w tej chwili Bohun i zachwiał się na nogach. Kozacy skoczyli i podparli go pod ramiona.
— Baćku, tyś ranny? — Tak jest, ale to nic. Krew mnie uszła. — Ej, chłopcy! Strzec mi tej doniakoka w głowie. Dom otoczyć, nikogo nie wypuszczać. — Kniaziówno!
Nie mógł więcej mówić, wargi mu zbielały, a oczy zaszły mglą. Przenieś atamana do komnat! — zawołał pan Zagloba, który wylazłszy z jakiegoś kąta, niespodziewanie pojawił się przy Bohunie. — to nic — mówił, zmacawszy palcami rany. — Jutro zdrów będzie, już ja się nim zajmę. Chleba z pajęczyną mi ugnieść. Wy, chłopcy, ruszajcie sobie do diabla pohulać z dziewkami w czeladnej, bo nic tu po was. A dwóch niech zaniesie atamana. No bierzcie go. O tak! Ruszajcie, że do licha. Czego stoicie? Domu mi pilnować. Ja sam będę doglądał. Dwóch semenów poniosło Bohuna do przyległej izby, reszta wyszła z sieni. Zagloba zbliżył się do Heleny i mrugając mocno okiem, rzekł szybko, a cicho. Jan przyjaciel pana Skrzytuskiego, nie bój się. Odprowadź jeno spać swojego proroka i czekaj na mnie. To rzekłszy, wyszedł do izby, w której dwóch Esaułów złożyło na sofie tureckiej Bohuna. Wnet wysłał ich po chleb i pajęczynę, a gdy je przyniesiono z czeladnej, zajął się opatrunkiem młodego atamana z całą biegłością, jaką wówczas każdy szlachcic posiadał, a której nabywał, sklejając lby porozbijane w pojedynkach lub na sejmikach. — A powiedzcie też Semenom — rzekł do Esaułów, — że jutro ataman zdrów będzie jak ryba, żeby się zaś o niego nie troszczyli. Oberwał, bo oberwał, ale gracko się spisał, jutro jego wesele, chociaż i bez popa. Jeśli jest w domu piwniczka, to sobie możecie pozwolić. Ot, już i ranki przewiązane. No idźcie, że teraz by ataman miał spokój. Esaułowie ruszyli ku drzwiom. — A nie wypijcie tam całej piwnicy! — rzekł jeszcze pan Zagloba. I siadłszy przy wezgłowiu wataszki, wpatrzył się w niego uważnie.
— No, czart ci nie weźmie od tych ran, chociażeś dostał dobrze. — Ze dwa dni ni ręką, ni nogą nie ruszysz — mruczał sam do siebie, patrząc na bladą twarz i zamknięte oczy kozaka. — Szabla nie chciała katu krzywdy zrobić, boś ty jego własność i od niego się nie wywiniesz. Gdy cię powieszą, diabeł zrobi z ciebie kukłę dla swoich dzieci, boś gładki. Nie, braciszku, pijesz ty dobrze, ale ze mną dłużej nie będziesz pił. Szukaj ty sobie kompanii między rakarzami, bo widzę, że lubisz dusić, ale ja nie będę z tobą szlacheckich dworów po nocach napadał. Niech ci kat świeci, niech ci świeci. Bohun jęknął z cicha. O jęcz, o wzdychaj, jutro będziesz lepiej wzdychał. Poczekaj, że tatarsko duszą. Kniaziówny ci się zachciało. Ba, nie dziwię ci się, dziewka specjał, ale jeśli ty go pokosztujesz, to niech mój dowcip psi zjedzą. Pierwi mi też włosy na dłoni wyrosną.
Gwar zmieszanych głosów doszedł z Majdanu do uszu pana Zagloby. A, pewnie się już do piwniczki dobrali, mruknął. A, popijcie się jak bąki, żeby się wam dobrze spało. Już ja będę czuwał za was wszystkich, choć nie wiem, jeżeli radzi jutro z tego będziecie. To rzekłszy, wstał zobaczyć, a zali rzeczywiście molojcy zabrali już znajomość z kniaziowską piwnicą i wszedł naprzód do sieni. Sień wyglądała strasznie. Na środku leżały sztywne już ciała Symeona i Mikołaja, a w kącie trup kniachini, w postawie siedzącej i skulonej, tak jak ją przygniotły kolana molojców. Oczy jej były otwarte, zęby wyszczerzone. Ogień palący się w grubach napełniał całą sień mdłym światłem drgającym na kałużach krwi. Głąb mroczyła się cieniem. Pan Zagloba zbliżył się do kniachini, zobaczyć, czy nie oddycha jeszcze, i położył jej rękę na twarzy, ale twarz ta była już zimna, więc wyszedł pośpiesznie na Majdan, bo go w tej izbie strach brał. Na Majdanie kozacy zaczęli już hulankę. Ognie były porozpalane, a przy ich blasku ujrzał pan Zagloba stojące beczki miodu, wina i gorzalki z poodbijanymi górnymi dnami. Kozacy czerpali z nich jak u studni i pili na śmierć. Inni, zagrzani już trunkiem, gonili za molodyciami z czeladnej, z których jedne, zdjęte strachem, szamotały się lub uciekały na oślep, skacząc przez ogień, inne wśród wybuchów śmiechu i wrzasków pozwalały chwytać się i ciągnąć do beczek lub do ognisk, przy których tańczono kozaka. Molojcy rzucali się jak opętani w prysiudach. Przed nimi dziewczyny drobiły, to posuwając się w podrygach naprzód, to cofając się przed gwałtownymi ruchami tancerzy. Widzowie bili w blaszane półkwaterki lub śpiewali. Krzyki „uch, a!” rozlegały się coraz głośniej przy wtórze szczekania psów, rżenia koni i ryku wołów, które rżnięto na ucztę. Naokoło ognisk w głębi widać było stojących chlopów z rozłogów, pitsusitków, którzy na odgłos strzałów i krzyków nadbiegli tłumnie ze wsi, aby zobaczyć, co się dzieje. Nie myśleli ani bronić kniaziów, bo Kurcewiczów nienawidzono we wsi. Patrzyli więc tylko na rozcholanych kozaków, trącając się lokciami, szepcąc między sobą i zbliżając się coraz bardziej do beczek z wódką i miodem. Orgia stawała się coraz wrzaskliwsza, pijatyka wzrastała. Molojcy nie czerpali z beczek blaszankami, ale zanurzali w nie głowy po szyję. Tańczące dziewczęta oblewano wódką i miodem. Twarze były rozpalone, ze lbów bił opar. Niektórzy zataczali się już na nogach. Pan Zagłoba wyszedłszy na ganek, rzucił okiem na pijących, po czym uważnie wpatrzył się w niebo. Pogoda, ale ciemno. Mruknął. Gdy księżyc zajdzie, choć w pysk daj. To rzekłszy, zszedł z wolna ku beczkom i pijącym molojcom. — A dalej, chłopcy! — zawołał. — A dalej, nie żałujcie sobie! Ajda, ajda! Nie ścierpną wam zęby. Kiep ten, co się dziś nie upije, za zdrowia tamana! Dalej do beczek, dalej do dziewczyn! U-a! U-a! — zawołali radośnie kozacy. Zagłoba rozejrzał się na wszystkie strony. A takie syny nitkoplute, haroczej dusze, wykrzyknął nagle. To sami pijecie jak zdrożone konia tamtym, co strażują koło domu. Nic, hej tam, zmienić mi ich natychmiast. Rozkaz spełniono bez wahania i w mgnieniu oka kilkunastu pijanych molojców rzuciło się, by zastąpić strażników, którzy dotychczas nie brali udziału w hulatyce. Ci nadbiegli wnet z łatwą do zrozumienia skwapliwością. — Hajda, hajda! — zawołał Zagłoba, ukazując im beczki z napitkami. — Dziękuję, panie! — odparli, zanurzając blaszanki. — Za godzinę zluzować mi tamtych! — Słucham! — odpowiedział Esau. Semenom wydało się to zupełnie naturalnym, że w zastępstwie Bohuna objął komendę pan Zagłoba. Tak już zdarzało się nieraz i molojcy radzi temu bywali, bo szlachcic pozwalał im zawsze na wszystko. Strażnicy pili więc wraz z innymi, pan Zagłoba zaś wszedł w rozmowę z chłopami z rozłogów.